Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, rozpoczynam audycję Gość dnia. Witam się z Państwem, Michał Siedlecki, a dziś moim Państwa gościem jest pan Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, bardzo serdecznie witam Państwa.
Dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, bo o środkach unijnych, o tym, w jaki sposób Płock te środki wykorzystywał i w jaki sposób będzie je wykorzystywał w przyszłości.
Rzeczywiście, panie redaktorze, szanowni Państwo, środki unijne, środki z KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, to ostatnio bardzo gorący temat, dla niektórych wzbudzający wiele kontrowersji, natomiast jako miasto skutecznie i pozyskiwaliśmy w konkursach i w tym momencie będziemy wykorzystywać właśnie środki z KPO na rzecz rozwoju miasta i zaspokojenia potrzeb naszych mieszkańców. Tutaj nie ma kontrowersji, tutaj może nie tak spektakularne informacje, ale jednak informacje o tym, że już w tym momencie pozyskaliśmy ponad 185 milionów dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w tym właśnie z KPO, z czego 172 miliony to są środki inwestycyjne, natomiast na działania takie społeczne, edukacyjne to jest 13 milionów złotych i to jeszcze rzeczywiście nie koniec. Gros tych środków to po pierwsze nowe miejsca w żłobkach, w żłobku, który i będzie w tym momencie powiększany, a więc żłobek na Kleberga. Tam powstanie 68 nowych miejsc w zaadoptowanych pomieszczeniach po ośrodku pieczy zastępczej, który przeniósł się na ulicę Warszawską. Tam pozyskaliśmy blisko 5 milionów złotych. Natomiast na Kosłowódzkiego aż 186 miejsc dla najmłodszych płotczan w żłobku, który powstanie w budynku po byłej szkole podstawowej numer 3. Tam wartość dofinansowania to blisko ponad 8 milionów złotych, z KPO blisko 7 milionów złotych, reszta z budżetu państwa. To są środki, które już w tym momencie pracują, już prace się tam toczą. Tak samo jak jesteśmy w tym momencie już bliżej pozyskania 18 autobusów zeroemisyjnych, wodorowych. To będzie prawdziwa rewolucja na ulicach naszego miasta. Te autobusy wodorowe, zeroemisyjne zastąpią stare, wysłużone autobusy, które niestety dla naszego środowiska, dla naszego zdrowia zanieczyszczały właśnie środowisko. Podpisaliśmy w czerwcu umowę z producentem na właśnie dostawę 18 nowych zeroemisyjnych autobusów wodorowych. Firma Solaris w perspektywie przyszłego roku te autobusy dostarczy i w przyszłym roku w wakacje one już powinny jeździć na ulicach Płocka. Tutaj koszt inwestycji to jest 70 milionów złotych, a dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w ramach KPO to jest ponad 57 milionów złotych. Jak widać, środki właśnie z KPO regularnie w tym momencie zasilają budżet miasta i pozwalają zmieniać miasto na lepsze. Do tego trzeba dodać środki, to jest dosyć skomplikowane, ale 30 milionów złotych podpisaliśmy właśnie w tym tygodniu z właśnie programu wspierania zielonej transformacji miast właśnie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z KPO. To jest 30 milionów złotych i choć jest to pożyczka, to jest ona tylko na 1%. I co ciekawe, ona zastąpi pożyczkę, którą wcześniej zaciągnęliśmy na realizację bardzo wielu zadań związanych z przebudową kanalizacji naszej ogólnospławnej i budową kanalizacji deszczowej, w efekcie czego miasto zaoszczędzi 20 milionów złotych, a więc przez 20 lat milion złotych, w sumie 20 milionów złotych. To są oszczędności, jakie mamy dzięki temu, że ta pożyczka jest nisko oprocentowana, 1% w stosunku rocznym, właściwie niemożliwe dzisiaj takie pożyczki, to są około 4-5% dostępne dla miast. W efekcie możemy powiedzieć, to jest 20 milionów dla Płocka, dzięki którym będziemy mogli realizować w przyszłych latach inne inwestycje potrzebne naszym mieszkańcom. Inne projekty to są projekty miękkie, projekty chociażby utworzenie klubu cyfrowego czy Płockiego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. czyli takie miękkie projekty, także edukacyjne, rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w zespole szkół technicznych, a więc popularnej 70, gdzie za około 7,5 miliona dofinansowania plus środki własne będziemy przebudowywać warsztaty, stwarzając rzeczywiście dużo lepsze warunki dla dzieci i młodzieży nauki w naszej 70.
Jak sami Państwo słyszał, wszystkie inwestycje potrzebne, nie ma tutaj żadnego jachtu. Ale ja chciałbym jeszcze chwilę...
Złośliwy jest pan redaktor. Przy okazji jachtu warto pamiętać, że wszelkie nieprawidłowości trzeba wyjaśnić. A dzisiaj informacje, które płyną z mediów, mówią o tym, że o tych jachtach decyzje podejmowali politycy PiS-u i to bardzo wysoko postawieni, związani z poprzednim PiS-owskim rządem. Ja uważam, że wszelkie nieprawidłowości trzeba wyjaśnić tak, ażeby rzeczywiście nie dochodziło do nadużyć. My dzisiaj za środki z KPO przede wszystkim sprawiamy, że Płock będzie bardziej ekologiczny, bardziej czysty, mieszkańcy Płocka będą zdrowsi, będzie w Płocku bardziej zielono, a Płock będzie dalej się rozwijał. Te środki będą służyć zarówno dzieciom i młodzieży, które uczą się w szkole, jak i seniorom, którzy będą korzystali z tych klubów edukacji cyfrowej, jak również wszystkim nam poprzez to, że będą po Płocku jeździły nowe, wodorowe, zeroemisyjne autobusy. Powiedziałem o tym, że już podpisaliśmy umowę na 18 autobusów, natomiast mamy także w perspektywie kolejne. W 14 sierpnia podpisujemy umowę na dofinansowanie kolejnych, tym razem jest to 9 autobusów, 4 12-metrowe, 5 18-metrowych i tutaj wnioskowane dofinansowanie to jest 30 milionów złotych, wydatki kwalifikowane 35, a koszt całkowity 43. To jest dopiero podpisanie umowy na dofinansowanie, przed nami postępowanie przetargowe i później oczywiście te autobusy trzeba będzie wyprodukować, także to, co podpiszemy umowę w tym momencie, w tym miesiącu, zaprocentuje w perspektywie dopiero pewnie 2027 roku, ale dzięki temu ten wysłużony już tabor komunikacji miejskiej znowu będziemy mogli wymienić, bo tutaj akurat nie ma możliwości innego działania. Trzeba te najstarsze autobusy, które już nie spełniają norm i najbardziej zanieczyszczają nasze powietrze, wymieniać na nowoczesne, zeroemisyjne, przyjazne nie tylko środowisku, ale wszystkim podróżującym.
Co czuje pan, panie prezydencie, kiedy pan słyszy te głosy opozycji o aferze KPO, którego w czasie rządów prawicowego rządu tych środków nie było, o KPO, które za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości było, mówiąc wprost, zablokowane?
Generalnie cała Europa korzysta ze środków Krajowego Planu Odbudowy i te środki były niedostępne tylko dla dwóch krajów, dla Węgier i dla Polski. Było to spowodowane tym, że warunkiem otrzymania tych środków była kwestia praworządności we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Niestety ówczesny PiS-owski rząd łamał prawo, łamał konstytucję, próbował podporządkować sobie zwłaszcza sądy, co jest sprzeczne w ogóle z ideą demokracji, zasadą trójpodziału władzy. Niszczenie praworządności, wolnego, niezawisłego sądownictwa doprowadziło do sytuacji, że środki z KPO i zarówno te zwrotne, jak i bezzwrotne były dla Polski i Polaków niedostępne. Mijał bezcenny czas. Wiele krajów już korzystało z tych środków i mogło pewne działania podejmować w sposób też i jeśli chodzi o czas, spokojniej, bardziej łatwiej, jak gdyby, kiedy tego czasu było dużo więcej. Po odblokowaniu tych środków przez rząd Donalda Tuska, całe szczęście, obecny rząd przystąpił do rzeczywiście realizacji KPO, natomiast tu kolejny element. Wiele z urzędów marszałkowskich, które dzisiaj rozliczają i podpisują umowę, cały czas jest duża ekipa z poprzedniego rządu w tych urzędach marszałkowskich, no bo urzędy marszałkowskie, to przypominam, w części są urzędami, tam gdzie wygrała w danym województwie koalicja demokratyczna, no to w władzy koalicji demokratycznej, a są takie na Podkarpaciu na przykład, czy Lubelszczyźnie, gdzie cały czas rządzą ugrupowania pisowskie. W efekcie to one są odpowiedzialne za wydatkowanie tych środków unijnych właśnie w swoich województwach, w swoich urzędach marszałkowskich. Natomiast ja zakładam, nieważne, kto podejmuje decyzje, ważne, żeby te decyzje były przede wszystkim zgodne z prawem, żeby były praworządne i jeśli dojdzie do nieprawidłowości, to bez względu na to, kto te nieprawidłowości popełnił, to trzeba je wyjaśnić, a winni tych nieprawidłowości powinni zostać ukarani, bo absolutnie te pieniądze powinny pracować dla Polski i dla Polaków, poprawiając ich bezpieczeństwo zarówno zdrowotne, jak i wzmacniając odporność no, w perspektywie kolejnych zagrożeń pandemicznych, chociaż nie tylko. To też nie są wszystkie środki, o których powiedziałem, jeśli chodzi o KPO. Ja zakładam, że także chociażby szpital wojewódzki z tych środków korzysta. Natomiast tę wiedzę ma już większą dyrektor szpitala wojewódzkiego.
Otóż to. Dziś, proszę Państwa, mówimy o środkach unijnych, więc no to pytanie musi paść, czyli w jaki sposób Płock wykorzystał tą ostatnią perspektywę unijną, czyli 2027-2027?
Tutaj jesteśmy w tym momencie na etapie dopiero pozyskiwania środków unijnych. Panie dyrektorze, szanowni Państwo, w tej chwili te kwestie, o których powiedziałem, ale także bardzo wiele innych związanych chociażby z budową nowej przemysłowej czy no, innych inwestycji, które będziemy realizowali. W tym roku podpisujemy umowy, natomiast rozpisujemy przetargi, wyłaniamy wykonawców, a te środki będą pracowały dopiero w perspektywie kolejnych lat. Dzięki czemu Płock będzie się rozwijał, dzięki czemu firmy, które wygrają te przetargi, będą mogły realizować zadania, zatrudniać pracowników i rozwijać się dalej. To jest koło zamachowe dla nie tylko Płocka, dla całej polskiej gospodarki, całej branży chociażby budowlanej. To są środki, które państwo wydaje poza samorządami, chociażby na rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej. To jest to, na co czekamy w perspektywie Płocka, również jeśli chodzi o kolej dużych prędkości czy budowę drogi ekspresowej S10.
Panie prezydencie, gdzie byłby teraz Płock, ale generalnie Polska, gdyby nie środki z Unii Europejskiej?
No, trudno sobie to wyobrazić. Rzeczywiście wejście Polski do Unii Europejskiej to taki potężny, nie tylko zastrzyk finansowy, który pozwolił nam przebudować całą infrastrukturę i to nie tylko tą drogową, czy chociażby podziemną, bo rozdział kanalizacji, który dokonujemy i który będziemy realizować w przyszłości, który jest konieczny w tym momencie, nawet odpowiadając na te wyzwania klimatyczne i ulewne deszcze, które co jakiś czas nas spotykają, ale tak naprawdę trzeba tą infrastrukturę wymienić po tych 50 latach. Byłoby to po prostu niemożliwe. Bardzo trudne, dużo wolniejsze. Ale poza tym, że do Polski spłynęły środki i to zarówno te, które dzięki którym zmodernizowaliśmy naszą infrastrukturę chociażby drogową, ale nie tylko, dzięki którym dbamy o chociażby nasze zabytki, dzięki którym dbamy o nasze szkoły, przedszkola, budujemy żłobki. Natomiast rolnicy otrzymują wsparcie właściwie przy uprawach, które realizują. Natomiast dla mnie ważny jest także ten aspekt, od którego zaczęliśmy, że Unia Europejska to taki klub państw europejskich, które umówiły się, że warto ze sobą współpracować, warto realizować wspólne zadania, działania i warto stać na straży praworządności, demokracji w Unii Europejskiej. Zobaczmy, do czego prowadzi niestety w sytuacji wojny, jaką Rosja wypowiedziała Ukrainie. Sytuacja, w której mamy dyktatora, który rządzi niepodzielnie, gdzie mamy właściwie tylko pozory jakiejkolwiek demokracji i właściwie tylko Unia Europejska Zjednoczona plus oczywiście NATO może dzisiaj realnie, skutecznie odpowiedzieć i stać na straży bezpieczeństwa także krajów europejskich. Ukraina, która niestety była poza zarówno Unią Europejską, jak i NATO, dzisiaj walczy z jednej strony sama, z drugiej strony przy ogromnym wsparciu właśnie całego demokratycznego świata. Tego świata, który stoi na straży wartości demokratycznych, wolności także i który dzisiaj gotów jest wspierać walczących o swoją wolność Ukraińców. Pamiętajmy o tym. Także w sytuacji, w której niestety propaganda rosyjska doprowadza do sytuacji, w której nastroje antyukraińskie, antyimigranckie są coraz mocniejsze i w efekcie sytuacje takie kryzysowe mogą doprowadzić do niestety, ale to zaburzenia tej świadomości, że dzisiaj Ukraina jest tym państwem, które broni z jednej strony swojej niepodległości, ale z drugiej strony także jest takim buforem, który oddziela nas przed potężnym zagrożeniem, jakim jest imperialna Rosja, która chce powrotu do tej dominacji, jaka miała miejsce przed rokiem 89, przed upadkiem komunizmu. Dzisiaj całe szczęście, że zarówno NATO, Unia Europejska i w coraz większym stopniu także Stany Zjednoczone rozumieją, że problemem nie są Ukraińcy, którzy bronią swojej wolności, ale Rosja, która chce ten demokratyczny porządek na świecie zmienić na swój, od którego przecież nie tak dawno uchroniliśmy się.
To jest doskonała puenta dzisiejszej rozmowy, za którą serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.